Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo gorąco witam wszystkich widzów telewizji Trwam. Zapraszam Państwa na dzisiejsze nasze wieczorne spotkanie, na rozmowy niedokończone. Cywilizacja Zachodu na rozdrożach wartości to temat naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo serdecznie witam naszego gościa. Jest nim pani redaktor Elżbieta Królikowska-Awis. Pani redaktor, szczęść Boże, witam niezwykle serdecznie.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Przypomnę także naszym widzom i słuchaczom, którzy doskonale znają panią redaktor, że pani redaktor jest działaczką opozycji antykomunistycznej, publicystką, pisarką, tłumaczką literatury angielskiej, wieloletnią korespondentką mediów polskich w Wielkiej Brytanii, ale także autorką książki, która ukazała się kilka dni temu o tym samym temacie, jaki wyznaczyliśmy sobie na nasze dzisiejsze spotkanie, pani redaktor. Cywilizacja Zachodu na rozdrożach wartości. Stąd pierwsze pytanie, czy ta książka i ten temat naszego dzisiejszego spotkania to swoistego rodzaju rozprawienie się z cywilizacją Zachodu?
Tak, coraz więcej w tej chwili widać książek, począwszy od książki Rogera Scratona, książek Rogera Scratona, świętej pamięci już, które opowiadają o upadku cywilizacji Zachodu. Moja książka, ta, jest jak gdyby drugą częścią poprzedniej książki, którą napisałam kilka lat temu, a która nazywała się Róg Piccadilly i Nowego Światu. I obejmowała teksty, które powstały w 2007 do 2015 roku. I o ile poprzednia książka wyrażała mój entuzjazm co do demokracji, ponieważ kiedy przyjechałam do Londynu 30 lat temu, zaskoczyło mnie, że państwo, że Wielka Brytania funkcjonuje w zupełnie inny sposób, aniżeli postkomunistyczna, nawet nie mówiąc o komunistycznej, Polsce. Potem okazało się właśnie, że przyczyną jest demokracja. Demokracja, która przekłada się i na życie parlamentu, na życie organizacji pozarządowych, mediów, ale także zwykłego obywatela, który czuje się właśnie podmiotowo, a nie tak jak my kiedyś, prawda, w komunie lub postkomunie czuliśmy się przedmiotowo i tak byliśmy traktowani właśnie. I o ile poprzednia książka, ta, którą wydałam 5 lat temu, opowiadała o zachwycie, o entuzjazmie w stosunku do demokracji. Właśnie, że jest to, że demokracja jest dobrem prawie na wszystko. No, 2,5 tysiąca lat temu Platon, prawda, mówił o tym, że niezwykle ważne jest, aby władzę sprawowali mężowie odważni i uczciwi. No cóż tutaj, prawda, dodać, wszystko kończy się, ma początek i koniec, nie tylko na strukturach, ale i na ludziach właśnie. Również Arystoteles opowiadał 2,5 tysiąca lat temu. Do tej pory mówi się, że demokracja nie jest doskonała. Nie jest doskonała, ale nic mądrzejszego jeszcze ludzkość nie wymyśliła. No więc to była pierwsza książka. Natomiast druga, ta, którą Cywilizacja Zachodu na rozdrożach wartości, wydana miesiąc temu, teraz już jest w księgarniach, opowiada o tym, jak Zachód rujnuje, niszczy, demoluje jedną z największych swoich wartości, bo oczywiście wiemy o tym, że największą wartością Europy jest chrześcijaństwo, prawda? Bo to jest nasza tożsamość, nasza tradycja rozpięta się na tym triopolu, prawda? Religia chrześcijańska, filozofia i myśl państwowa grecka oraz prawo rzymskie. Więc potem doszlusowała jak gdyby demokrację jako pewna formuła funkcjonowania państwa, no najlepsza, jaką wymyślono. No, w każdym razie ta druga książka czyli moja ostatnia, opowiada o tym, jak Zachód się rozprawia z jedną ze swoich największych wartości, czyli z demokracją. Jak ją niszczy, jak stara się po prostu, aby demokracja jako wartość przestała istnieć. Ja już nie mówię o innych wartościach, prawda, jakby duopol dobro, zło, prawda, czy prawda, kłamstwo, ale chodzi o to, że Zachód niszczy jedną ze swoich wielkich wartości, którą jest demokracja.
Pani redaktor, tytuł tej książki to ukierunkowanie naszego myślenia także na postawienie bardzo konkretnej diagnozy otaczającej nas rzeczywistości, czyli tego punktu, w którym znaleźliśmy także dzisiaj. Stąd również odwołanie w tytule książki do słowa rozdroża wartości, rozdroża, no jednak sformułowanie, które bardzo mocno podkreśla ten negatywny aspekt rzeczywistości.
Tak, oczywiście. Przecież niedawno jeszcze nasz kochany papież mówił o tym, że nie ma polityki bez wartości, nie ma życia bez wartości, nie ma państwa bez wartości. I rzeczywiście u nas ta wiedza o tym, że najważniejsze są wartości, bo wartości typu szacunek, prawda, dla człowieka, prawa człowieka, dobro, zło i tak dalej. To jest ta sfera wartości, która jest umieszczona ponad programami partyjnymi. I jeszcze niedawno, jeszcze 30-20 lat temu, w Wielkiej Brytanii rzeczywiście obie strony sceny politycznej, zarówno konserwatyści, ale także lejberzyści, prawda, czyli socjaliści, szanowali tę sferę wartości ponad programami partyjnymi, bo tu możemy się różnić, prawda? Natomiast to znaczy, jeżeli wybuchała jakaś afera korupcyjna, czy też jakiś polityk uwił sobie pozamałżeński romans, prawda, z jakąś ładną panią, musiał podać się do dymisji. I rzeczywiście tak do niedawna było. W tej chwili już nie jest. Czyli ta sfera wartości, o której my jakoś nasza polityka zapomniała, bo ponieważ najpierw 5 lat wojny, potem 45 lat komuny, a potem przez 25 lat właściwie nie wiadomo czego, prawda, do 2015 roku, nie myśleliśmy o wartościach w polityce. Przypominał nam nasz papier. Przypominali konserwatyści, pisarze konserwatywni, tak jak Newt Gingrich, prawda, czy Roger Scruton. Natomiast one są i ja obserwuję bardzo, bardzo zaskakujący proces właśnie w tej chwili w Polsce. Mianowicie, o ile Zachód odchodzi od demokracji i odchodzi od tych wartości, które sam konstruował, prawda, wznosił, w jakim sensie budował, właśnie to w Polsce następuje jak gdyby renesans demokracji, dlatego że do nas, do Polski ta myśl demokratyczna od 5-6 lat właśnie ona powraca i przekłada się właśnie na funkcjonowanie parlamentu, czy też funkcjonowanie mediów konserwatywnych, bo na razie tylko media konserwatywne akceptują i w jakiś sposób przyjęły te wartości, które są właściwie ogólnoludzkimi, przyjęły jako swoje. Natomiast media lewicowo-liberalne po prostu nie zamierzają tego zaakceptować. I dlatego właśnie na przykład, kiedy świętej pamięci Kamil Durczok, prawda, który celebryta, który odszedł z telewizji w niesławie. No teraz okazuje się, że pan Piotr Kraśko ma jakieś kłopoty, a to pan Tusk ma jakieś kłopoty, a to jeśli idzie o sprawy korupcyjne, prawda, pan Gawłowski, pan Neumann i tak dalej. I tamta scena, część sceny politycznej nie zamierza jak gdyby przyjąć wciąż zupełnie jak gdyby jakbyśmy byli jeszcze w czasach komuny, nie zamierza zaakceptować wartości, które są ogólnoludzkimi wartościami demokratycznymi. Dlatego, że prawda czy fałsz, prawda, czy też dobro i zło, przecież wiadomo, co jest dobrym, a co złem, i żadna narracja, nowa narracja TVN24 tego nie zmieni.
Pani redaktor, właściwie zrozumieć otaczającą rzeczywistość to konieczność sięgnięcia także po procesy historyczne, dziejowe, które działy się na przestrzeni poszczególnych etapach karty historii naszego kontynentu i naszej ojczyzny. W tej książce sięga pani po dosyć szeroką perspektywę historyczną, aż po rewolucję francuską, ale na tej drodze rewolucji spotykamy znacznie więcej i każda z nich staje się swoistego rodzaju batalią i próbą uderzenia w fundamenty państwowości polskiej, naszej cywilizacji, naszego kontynentu europejskiego, także chrześcijaństwa, bo przecież mówiąc o naszej państwowości, mówiąc o naszym kontynencie, to stajemy przecież w tym punkcie fundamentalnym, jakim jest religia chrześcijańska.
Tak, oczywiście. Już 250 lat temu, w 1789 roku, data zdobycia Bastylii, rozpoczął się ten proces erozji znanego nam świata, porządku funkcjonowania właśnie naszego świata. Ale bynajmniej to się nie skończyło, dlatego że wiek XX, początek wieku XX był, widać było narastanie tych procesów, tych lewicowych procesów rewolucyjnych. Weźmy rewolucja sowiecka 1917, meksykańska w 2 lata później. Potem był 1936-39, tak zwana wojna domowa hiszpańska, która była niczym innym, tylko próbą transplantowania rewolucji sowieckiej w Hiszpanii, prawda? Generał Franco szczęśliwie zapobiegł temu, dlatego czego do tej pory lewica nie może mu zapomnieć, wieszając na nich z przeproszeniem psy. Więc przepraszam za kolokwializm. Potem rewolucja kubańska. Potem ta rewolucja kubańska i sowiecka, która rozlała się na cały świat. Przecież do tej pory w Afryce takie kraje jak Mozambik czy Angola, gdzie rozszalały się właśnie te w latach 60., 70., ta rewolucja czerwona, rewolucja sowiecka, do tej pory jeszcze nie potrafiły odbudować struktur państwowych. To samo jest w innych krajach Afryki, gdzie dodatkowo weszli, prawda, terroryści. W każdym razie była rewolucja chińska, potem czerwonych Kmerów, prawda? No a potem w latach 60., 70. rozpoczęła się ta rewolucja kontrkulturowa, której głową, jak gdyby przywódcami, liderami byli uniwersyteccy guru. Tak jak jeden z liderów tak zwanej nowej lewicy, Herbert Marcuse, czy Włoch Antonio Gramsci, czy też Amerykanin Noam Chomsky, prawda? To są wszystko ludzie, którzy pompowali ten czerwony balon i indoktrynowali młodzież. No nic dziwnego, że w tej chwili te najwspanialsze uniwersytety z największą, najpiękniejszą tradycją, tak jak te 11 uniwersytetów tak zwanej Ivy League w Stanach Zjednoczonych, czy uniwersytety Oxford, Cambridge, są po prostu czerwone. To są skutki właśnie tej rewolucji kontrkulturowej. No i od kilku lat obserwujemy tutaj następny etap tej rewolucji kontrkulturowej, gdzie wkradają się zupełnie nowe wątki. Następuje przemodelowanie tej sceny politycznej. Jedne wątki łączą się, tak jak na przykład w latach 60-70 najważniejszymi hasłami była ta antysystemowość, pacyfizm, feminizm, prawa gejów, prawda, prawa Afroamerykanów, jak to się teraz mówi. W tej chwili jest troszeczkę inaczej, to znaczy feminizm połączył się jak gdyby z prawami gejowskimi i stworzy tę wspólnotę, środowisko LGBT, prawda. Pacyfizm najpierw zrobił krok do tyłu, ale w tej chwili, kiedy rozpoczęła się pół roku temu, prawda, rozpoczęły się te no, dramatyczne zupełnie wydarzenia na polsko-białoruskiej granicy, prawda, lewica zaproponowała nową wersję pacyfizmu. To znaczy ratujmy tych, którzy powodują ten cały chaos, prawda, i te dramatyczne sytuacje, czyli ratujmy imigrantów, którzy nielegalnie przychodzą do, w imię pacyfizmu, bo tak ma być. No, widzimy również kolejne, jak gdyby zupełnie nowe, albo też przeonaczone, że tak powiem, stare wątki, w nową narrację, tak jak cancel culture, prawda? Kultura zaprzeczania, wymazywania przeszłości, tradycji, jak gdyby nowa narracja na temat naszej historii, na temat naszej tradycji, nowa, czerwona, prawda? Jest woke culture, przebudzenie tych mniejszości etnicznych, seksualnych i tak dalej. Jest jeszcze nurt stary, nowy, revolutionary glamour, to znaczy glamoryzacja, upiększanie tych liderów rewolucji lewicowej lat 60., 70., jak Che Guevara, prawda, jak Nelson Mandela, jak Fidel Castro, przydawanie właśnie im urody i broń Boże i zamazywanie jak gdyby tych ciemnych stron, no przecież wiadomo, że Nelson Mandela był mafiozem i to był rzeczywiście niczym nie różnił się od mafiozy, będąc w więzieniu właśnie, sterował właśnie swoją partią. Mało tego, wyszedł z więzienia jako bogaty człowiek ze względu, prawda, na kontakty swoje, które miał, prawda, z ludźmi poza więzieniem właśnie, no, którzy postępowali w taki sposób, że owocowało to dużymi pieniędzmi. No co tu dużo mówić, prawda? Czy Che Guevara, prawda? No w każdym razie w tej chwili od kilku lat funkcjonują te zupełnie nowe zjawiska, które zawierają te same stare treści. Da? Tylko nieco się przegrupowały na tej scenie politycznej.
Pani redaktor, rozdroża cywilizacji Zachodu odejście od wartości. Wspomniany przez panią redaktor Gramsci to reżyser także bardzo niebezpiecznego marszu przez instytucje, w którym także i dzisiaj uczestniczymy. Wspomniała pani redaktor już o uniwersytetach. Bardzo smutna diagnoza największych ośrodków naukowych, które dzisiaj bardzo często pod wpływem rewolucji genderowej stają się pseudonaukowymi ośrodkami promującymi chociażby ideologię gender, czy też ideologiczny neomarksizm, ale to także ogromna finansjera, czyli rzeczywiście strefa banków i wpływów finansowych, ale także pani redaktor media i te tradycyjne media, ale ogromną skalę rażenia odgrywają w tym procesie media społecznościowe, bardzo mocno dostępne, w sposób szczególny oddziałujące na najmłodsze pokolenie.
Tak, oczywiście. Ja jeszcze tylko jedno zdanie na temat właśnie na temat terroru lewicowego na uniwersytetach i w mediach. Przecież gdyby korporacja medialna, telewizja Trwam, Radio Maria, prawda, nasz dziennik reprezentowała nieco, to znaczy tak zwany kościół otwarty, prawda, otwarty w tym sensie, otwarty na lewicowe, na różnego rodzaju lewicowe takie pewne myśli, elementy, typ myślenia, to była ta korporacja uwielbiana właśnie przez takie pisma jak Guardian brytyjski, prawda, czy Unita włoska i tak dalej. Ja w książce swojej poświęciłam rozdział właśnie korporacji medialnej, telewizja Trwam, Radio Maria i tak dalej, mówiąc o tym, jaką wspaniałą robotę społeczną społeczną, moralną, prawda, powiedzmy sobie religijną, ale również społeczną odegrała. Jak bardzo potrafiło zintegrować właśnie ludzi, którzy nie zabrali się na ten pociąg zwany sukcesem, prawda, za Balcerowicza. Jaką wspaniałą rolę społeczną pełni do tej pory. No ale oczywiście, gdyby korporacja była otwarta właśnie na te lewicowe trendy, które funkcjonują właśnie w tak zwanym kościele, to się mówi otwarty, no dla mnie to jest szalenie kontrowersyjna nazwa, ale wiemy o czym mówię, no to przecież korporacja, telewizja, Trwam i tak dalej powinna być wychwalana pod niebiosy przez brytyjskich demokratów, przez brytyjskich konserwatystów, ale też lejberzystów, prawda? Czyli socjalistów, również przez amerykańskich demokratów, ponieważ to jest radio, to jest telewizja, która zajmuje się również tymi nieuprzywilejowanymi. Właśnie ludźmi, którzy nie potrafili się, nie byli, no w każdym razie nie zabrali się na ten pociąg zwany sukcesem u nas tutaj w Polsce. No więc rzecz polega na tym, że hipokryzja jest po prostu pełna i musimy absolutnie bronić naszych mediów konserwatywnych, dlatego że jest spełniają niezwykle, niezwykle ważną rolę właśnie w kształtowaniu wartości, w obronie wartości i tak dalej, i tak dalej. To jedno zdanie na temat, prawda, poprzedni, ale tu ojciec pytał mnie właśnie o to, jak przekłada się, bo ja mogę mówić oczywiście o rewolucji kontrkulturowej, ale chciałabym dwa zdania powiedzieć na temat, jak to się przekłada na polskie życie codzienne. Prawda, bo to jest łatwiej wtedy jest chwycić.
Zrozumieć te procesy, prawda?
Tak, zrozumieć właśnie. Więc rzecz polega na tym, że na przykład niedawno właśnie okazało się, że ci celebryci lewicowo-liberalni, prawda, jak pan Kraśko, jak pan Tusk, jak pani Janda, którzy zostali złapani właśnie na jeździe albo zbyt szybki, albo pod tak zwanym wpływem i tak dalej. Ale przypomnę jeszcze celebrytę pana Wojewódzkiego, który potrącił ze skutkiem śmiertelnym, prawda, pewną panią, która zmarła właśnie. No i okazało się właśnie, że nic mu się nie stało. Jednym słowem, gdyby w Polsce, wszystkie strony sceny politycznej zaakceptowały demokrację, czyli równość i również równość wobec prawa, nie byłoby takich przypadków jak teraz. Następna sprawa demokracji między Polską a Unią Europejską. No, po prostu to, co się dzieje, to jest skandal za skandalem. Ja już 10 lat temu pisałam, jaką rolę spełnia, prawda, tak zwany TSUE, prawda, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I muszę powiedzieć, że Polska absolutnie nie jest jedynym krajem, który się skarży. Ja przytoczyłam 10 lat temu w tej poprzedniej książce, przytoczyłam pewne przykłady ze sceny niemieckiej, prawda, z włoskiej, brytyjskiej, jak Brytyjczycy nie znoszą do tej pory. No przecież jedną z podstawowych przyczyn Brexitu w Wielkiej Brytanii było właśnie to, że Brytyjczycy nie absolutnie odmówili podlegania serwitutom, prawda, i wyrokom TSUE, czyli Trybunału Sprawiedliwości. Po prostu powiedzieli, że będą bronić swojej British way of life, prawda, brytyjskiego stylu życia, i my tutaj możemy, ja nie namawiam oczywiście do polexitu, natomiast namawiam do obrony Polish way of life, prawda, naszego. I Unii Europejskiej nic do tego, bo ponieważ są to działania pozatraktatowe, niedemokratyczne i należy się właśnie może częściej powoływać na to, że to są działania pozademokratyczne.
Pani redaktor, no właśnie chociażby TSUE, taka instytucja unijna, która skąpana jest w ogromnych skandalach, także korupcyjnych, nie wyjaśnia tych skandali, w których jest umoczona, ale po raz kolejny chociażby swoim ostatnim wyrokiem wymierza ogromne działa przeciwko wolności, suwerenności państwa polskiego, chociażby w kontekście funkcjonowania nadrzędności naszej konstytucji nad prawem unijnym i funkcjonowania polskiego Trybunału Konstytucyjnego.
Tak, oczywiście to jest absolutnie właśnie pozademokratyczny styl. Ja bym częściej, chociaż uważam, że nasz premier, pan Mateusz Morawiecki bardzo pięknie broni. Ja pamiętam, do tej pory pamiętam, to było miesiąc czy dwa miesiące temu, kiedy miał ten słynny speech, taki rodzaj aktu strzelistego w Brukseli, kiedy po raz pierwszy właśnie wyartykułował te słowa, że będziemy bronić, ponieważ te działania, które podejmuje Unia Europejska są nie tylko pozatraktatowe, pozademokratyczne i nie mają absolutnie prawa. Ja myślę, że troszeczkę za późno przyszło, to znaczy należałoby to zrobić już 6 lat temu, prawda, kiedy, no ale rozumiem, że partia rządząca nie była już jeszcze no, na tyle umocniona, prawda, zakorzeniona w społeczeństwie. W tej chwili wszyscy wiedzą, jak gdyby, co się dzieje i nie trzeba tak wiele tłumaczyć. W każdym razie no, należy absolutnie dawać odpór i bardzo mnie ucieszyło to spotkanie konserwatystów, prawda, w Warszawie. Ta integracja konserwatystów całej Europy, dlatego że to jest jedyne wyjście właśnie w tej chwili. Szkoda, że Brytyjczycy, prawda, nie poczekali kilka lat na nas, nie poczekali w tym sensie, że powinni, moim zdaniem, oczywiście, ja rozumiem motywację Brytyjczyków. No, mieli swoje motywacje, zapaść służb publicznych na skutek ogromnej ilości lawinowych ilości imigrantów. Tam do tej pory około 250 tysięcy rocznie imigrantów przybywa właśnie. Wszyscy wskakują na tę drabinę socjalu, prawda? Social benefity, prawda, housing benefit, czyli na domy, child benefit i tak dalej. I tak obciążyli budżet państwa oraz wszystkie departamenty funkcjonowania państwa, edukację, służbę zdrowia, bezpieczeństwo publiczne i tak dalej, że po prostu doprowadziło to do zapaści służb publicznych. Więc ja rozumiem motywację Brytyjczyków decydujących się na Brexit, ale faktem jest, że gdyby poczekali kilka lat, prawda, to w tej chwili na ta grupa konserwatystów i reformatorów, to środowisko konserwatywne w Brukseli, no byłoby no, znacznie silniejsze, prawda?
Szeroka perspektywa, którą porusza pani w książce, pani redaktor, Cywilizacja Zachodu na rozdrożach wartości, to nie tylko pani doświadczenie związane z Wielką Brytanią. Bardzo ciekawe zjawiska na naszych oczach zachodzą także w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wybory pomiędzy Trumpem i Bidenem, myślę, jak w soczewce, skupiają wielość nieprawidłowości, ale do tego ogromny wpływ środowisk lewicowo-liberalnych i rozumiana także poprawność obowiązująca, lewicowa poprawność polityczna.
Tak, oczywiście. To jest tak zwana właśnie Biblia naszych czasów w tej chwili, poprawność polityczna. To znaczy, to jest zupełnie inna narracja na temat wartości, prawda? Bo prawda jest relatywna. No cóż, nie ma kłamstwa i prawdy, tylko prawda jest relatywna, prawda? Nie ma dobra i zła, ponieważ zło jest relatywne, dobro jest relatywne i to wszystko przekłada się na wszystkie segmenty funkcjonowania państwa, ponieważ relatywizacja dobra i zła doprowadziła do tego, że przestał działać prawidłowo wymiar sprawiedliwości. i zajęto się zamiast, prawda, już od dawna, od kilkudziesięciu lat społeczeństwa Europy narzekają na to, że władze zajmują się w większym stopniu złoczyńcami, których zamierzają resocjalizować, prawda, więzienia wyglądają w tej chwili jak dobre hotele, przynajmniej 3,5 gwiazdki. Czyli troska państwa, które przejęło za swoje tę political correctness, czyli poprawność polityczną, broni złego, broni zbrodniarza, natomiast zapomniało o ofierze. Oczywiście ta polityczna poprawność przekłada się również na bezpieczeństwo kraju. No ja obserwowałam przecież z bliska przez wiele lat, jak to działało w Wielkiej Brytanii. No przecież finansuje organizacje różnego rodzaju prawników, którzy wspierają terrorystów przed ekspulsowaniem ich, wyrzuceniem ich z kraju, z Wielkiej Brytanii po popełnieniu bardzo poważnych przestępstw. To nie są tylko jakieś przewinienia, prawda? Czy to są przestępstwa jak gwałt, jak napad z bronią w ręku, jak sprawy dotyczące powiedzmy morderstw i tak dalej, i tak dalej. Więc wtedy występuje, prawda, występuje taki prawnik, który adwokat, który broni na przykład prawa pewnego Somalijczyka, który zamordował kogoś jakiegoś, prawda, i obrabował jakiegoś Brytyjczyka. Wielka Brytania nie może go ekspulsować, wyrzucić do Somalii, prawda, do kraju macierzystego, ponieważ on się ożenił z Brytyjką, no i Wielka Brytania będzie bronić jego prawa do posiadania życia rodzinnego. No po prostu jest to, czyli mówię o tej poprawności politycznej, która przekłada się na edukację na przykład. Te tygodnie przyjaźni z gejami i transseksualistami. Polityczna poprawność przekłada się na media. No przecież to, co się dzieje w tej chwili już od co najmniej 25 lat, bo ja obserwowałam właśnie ten cały proces w BBC, która jest przecież finansowana z pieniędzy płacących abonamentowiczów, prawda? I to są ogromne, ogromne pieniądze. A BBC jest folwarkiem w państwie, jest państwem w państwie. To znaczy w tej chwili ja bardzo się cieszę, że będę spędzała święta w Polsce tutaj, dlatego że widać tu nawet po programie telewizyjnym, nawet lewicowo-liberalne stacje telewizyjne jak Polsat i tak dalej, no tutaj już być może, że to nie chodzi o wartości, tylko chodzi o tak zwaną oglądalność, ale w każdym razie będzie można zobaczyć bardzo piękne koncerty kolęd. Będzie można spotkać się z misjonarzami gdzieś z Goa, prawda, czy w Indiach, czy z misjonarzami. Będzie można spotkać się z Panem Bogiem, prawda, jakoś, bo idziemy do kościoła, to swoją drogą, prawda, spotykamy się z rodziną, to jest inna sprawa, ale jeszcze chcielibyśmy zobaczyć coś właśnie w telewizji, czy w stacjach radiowych, właśnie coś niezwykłego, coś, co zaakcentuje jeszcze ten wspaniały czas, jakim jest okres Bożego Narodzenia.
Proces
w Wielkiej Brytanii od razu tak, tego nie ma. W prime time widać na przykład skecze satyryczne na przykład pod tytułem Nie lubię Bożego Narodzenia i dlaczego? Gdzie występują celebryci? Każdy właśnie z tych celebrytów mówi, dlaczego nie lubi Bożego Narodzenia. Albo też w najlepszym czasie antenowym pojawiają się transwestyci, prawda, jak Eddie Lizard, czy też homoseksualiści, którzy rzucają no, bardzo ryzykowne dowcipy z Bożego Narodzenia, prawda, z naszego papieża, z religii i tak dalej. To wszystko za pieniądze płacących abonament. Dlatego cieszę się, że będę spędzała te święta w Polsce.
Obserwujemy także bardzo taki symptomatyczny mechanizm, pani redaktor, mianowicie furię mediów, jeżeli o mediach już mówimy, mediów tradycyjnych, mediów społecznościowych. Jeżeli ktoś ma odwagę głosić prawdę, jeżeli ktoś ma odwagę sprzeciwić się tej poprawności politycznej, wtedy włączany jest proces swoistego rodzaju marginalizacji, zepchnięcia danego środowiska na margines, brak możliwości zabrania głosu w dyskusji publicznej, bądź też obrzucaniem inwektywami, tak jak my tego doświadczyliśmy chociażby w środowisku Radia Maryja czy Telewizji Trwam, gdzie nawet z mównicy sejmowej zostaliśmy nazwani moherowymi beretami, czy też przez innych polityków ciemnogrodem.
Tak, oczywiście, ojcze, w DNA lewicy od początku, od rewolucji francuskiej wpisana jest przemoc. Przemoc i rzeki krwi. I oni tacy są do tej pory. Ja nie wiem, czy pojawiają się, prawda, w telewizjach typu TVN24 no, ludzie, którzy skończyli studia, wydawałoby się, prawda, że to są ludzie cywilizowani. Natomiast zaczynają się zachowywać jakieś nawet. I oczywiście wulgarne wyrazy też, ale sam sposób, brak szacunku dla innych ludzi, brak szacunku dla innych wartości. To wszystko jest trop tych rewolucji francuskiej, sowieckiej i tak dalej. Lewica ma wpisane, nie łudźmy się, ma wpisane w swoje DNA, ma przemoc, terror. I dlatego powinniśmy właśnie z nią walczyć. Ja chciałabym tutaj powiedzieć o czymś, co wydaje się oczywiste, a o czym zapominamy. Bo wydaje się, że nie jest prawdą, że świat rozwija się po linii spiralnej w górę. To znaczy był czas, wspaniały czas Solidarności, prawda, i on już nie wróci i tak dalej. Moim zdaniem to jest to rodzaj sinusoidy. Właśnie, to znaczy nie wszystko jeszcze stracone. Spójrzmy na powojenną historię Stanów Zjednoczonych. No były konserwatywne lata 50. i potem ta rewolucja kontrkulturowa lata 60. i 70. z wszelkimi tego konsekwencjami. Potem był konserwatywny Reagan, no, następnie Clinton, potem Bush Junior, następnie Obama, potem Trump i tak dalej. Myślę, że to jest szalenie optymistyczne, to znaczy chcę w to wierzyć, dlatego że jest to myśl optymistyczna, która jak gdyby pobudza nas do czynu, to znaczy, że od nas, w dużej mierze od nas zależy o tym, od naszej wiary, prawda, od naszej wysokiej motywacji, aby bronić swojej tożsamości, swojej religii i od naszej aktywności zależy to, jaki będzie ten następny etap naszej historii, czy Polski, czy historii świata.
Chciałbym zaprosić pani redaktor także naszych widzów do współtworzenia naszego dzisiejszego spotkania. Temat bardzo ważny, cywilizacja Zachodu na rozdrożach wartości. Naszym gościem jest pani redaktor Elżbieta Królikowska-Awis. Numery telefonów do naszego studia dla widzów z Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowych w naszej rodzinie 536 600 300 i drugi numer telefonu 536 600 400. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 oraz 56 657 0014. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Pani redaktor, redaktor, potrzebna jest aktywność, potrzebne jest nasze zaangażowanie. Najgorszym wrogiem albo jednym z najgorszych wrogów to jest rzeczywiście załamanie rąk i powtarzanie, że nic się nie da zrobić, że wszystko jest przegrane. No jednak jesteśmy ludźmi wiary i jakiś optymizm z tym związany, współistniejący z naszym czynem i zaangażowaniem powinien być obecny.
Oczywiście jesteśmy nie tylko ludźmi wiary, ale ludźmi czynu. To znaczy, dopóki jesteśmy jeszcze, dopóki funkcjonujemy, trzeba tego bronić. Bo ta wojna, która się w tej chwili toczy ze strony konserwatystów, nie jest wojną, wojną zaborczą, agresywną. My po prostu bronimy. My bronimy swojego świata. Mamy prawo, prawda? Demokracja nam sprzyja tutaj, prawda? Bo mówię o pluralizmie, o religii oraz różnego rodzaju religii, prawda? O pluralizmie politycznym, jednym słowem, po prostu bronimy się. Ja myślę, że mamy w tej chwili bardzo dobrą reprezentację. Tutaj mamy świetne media konserwatywne. Przecież jeszcze 10 lat temu było oczywiście było Radio Maryja, był nasz dziennik, dzięki Panu Bogu, prawda? Natomiast po tym, jak gdyby ta scena konserwatywna się jeszcze wypełniła, prawda? Jest korporacja, prawda, w sieci i tak dalej. Potem, jednym słowem, jest coraz więcej tych mediów konserwatywnych i mamy ten front konserwatywny się rozciąga. I wydaje się, że wiele sobie obiecuje po tym spotkaniu, bo następne spotkanie konserwatystów i reformatorów, czyli tej grupy konserwatywnej w Unii Europy, w Parlamencie Europejskim, ma być w Hiszpanii. Wiele sobie po tym obiecuję. Myślę, że to jest początek drogi i sądząc z tych kadr, które mamy my, konserwatyści w Brukseli, damy sobie radę i będziemy zmieniać Unię Europejską, co należało zrobić już dawno, no ale się nie udało, to wszystko potrzebny czas na dojrzewanie, prawda? Więc będziemy to robić tak szybko, jak to możliwe.
Tak, w lipcu porozumienie ideowe partii konserwatywnej, 4 grudnia spotkanie w Warszawie, kolejne w Hiszpanii. Potrzebna jest także konsolidacja tych sił politycznych, aby dokonać bardzo konkretnego kroku. To ogromna szansa, pani redaktor, także rzeczywiście w przeobrażeniu sceny politycznej Unii Europejskiej, sceny politycznej, która dzisiaj jest zdominowana przez środowiska lewicowo-liberalne, a wręcz czasami nawet i lewackie.
Tak, oczywiście tak jest i to już chyba drugie czy trzecie pokolenie młodych ludzi, dlaczego socjaliści, prawda, i komuniści bardzo by chcieli obniżyć wiek wyborców do 16 roku życia, prawda, z 18. Dlatego, że młodzież na Zachodzie jest zindoktrynowana. Rzeczywiście tak jest, że przez te kilkadziesiąt ostatnich lat uniwersytety jako przestrzeń debaty publicznej nie zdały egzaminu, prawda? I jak gdyby trzeba to może nie tyle zaczynać, ile próbować odkręcić ten trend. Ale sądząc właśnie po protestach innych prócz Polski, prócz Węgier, krajów związanych być może nie z całością funkcjonowania Unii Europejskiej, ale z pewnymi właśnie ingerencją w wymiar sprawiedliwości, prawda? Właściwie w każdy segment życia kraju, ja myślę, że sytuacja dojrzewa, że rzeczywiście, że będzie następowała ta integracja konserwatystów w całej Europie, bo jest to po prostu nieuniknione. Każdy terror, przecież Związek Sowiecki padł, prawda? Właśnie dlatego, że przejawiał właśnie te wszystkie cechy lewicowego terroru. padł właściwie na wszystkich frontach, bo w gruncie rzeczy we wszystkich tych punktach zapalnych na świecie padł skompromitowany w dodatku. Ja myślę, że teraz chciałabym wierzyć, że w tej chwili następuje czas konserwatystów. Czy on nastąpi szybko, nie wiem, ale musi przyjść, ponieważ ta sytuacja, którą w tej chwili obserwujemy w Brukseli, no jest kompromitująca, żenująca i no powoli dojrzewa się do pewnych, do zrozumienia sytuacji, prawda, a potem do reakcji.
Wspomnieliśmy o uniwersytetach i ludziach młodych. Te środowiska lewicowo-liberalne pragną bardzo intensywnie sięgnąć po duszę młodego człowieka. Stąd również i w Polsce mieliśmy do czynienia i w dalszym ciągu mamy z różnego rodzaju próbami otwartej batalii wymierzonej przeciwko rodzinie, którą rzeczywiście unijne urzędy próbują uznać za siedlisko różnego rodzaju zagrożeń, w tym także przemocy. Stąd i również, pani redaktor, ogromna potrzeba świadomości rodziców i dopominania się także o swoje prawa, jeżeli chodzi o wymiar funkcjonowania szkoły, która bardzo często dla tych środowisk lewicowo-liberalnych staje się takim środowiskiem próby siania ideologicznej promocji czy chęci wykreowania nowego człowieka. Zatem szkoła, uniwersytet, ludzie młodzi, dzieci, młodzież, to w sposób szczególny bardzo mocno bombardowany przez te środowiska, powiedzielibyśmy, elektorat.
Tak, oczywiście. I tutaj bardzo się cieszę, że w tej chwili ministrem edukacji, szkolnictwa i edukacji jest pan Przemysław Czarnek, dlatego że zaczął od niezwykle ważnej sprawy, od reformy, prawda, od reformy systemu nauczania, ale także obrony na przykład lektur obowiązkowych. No nie może być tak, że w pustyni i w puszczy, prawda, książka Sienkiewicza, czy no podstawowe sprawy, czy też stara baśń, czy też potop jest uznany właśnie przez lewicę za rasistowskie i tak dalej. Wpadła mi w rękę niedawno książka napisana przez pewną panią profesor Jasanow, o ile pamiętam, z Uniwersytetu Harvarda. Opisywała, była to biografia Konrada, naszego Józefa Konrada Korzeniowskiego. Po prostu tego się nie da czytać, dlatego że pani profesor ukazuje Konrada Korzeniowskiego, wielkiego polskiego, a potem angielskiego, ale i polskiego patriotę, jako rasistę, przedstawiciela imperium brytyjskiego, czyli przedstawiciela kolonializmu, właśnie niż antyfeministę i tak dalej, i tak dalej. No po prostu lewica to jest jeden z tych przejawów właśnie cancel culture, czyli redukowania do zera całej naszej wiedzy o przeszłości, o naszych autorytetach i tak dalej. Więc bardzo się cieszę właśnie, że pan minister Czarnek zabrał się właśnie do reformy szkolnictwa i że że nie lęka się, jak gdyby tutaj, bo oczywiście cały czas walka trwa, ale właściwie tego typu walka trwa od 250 lat, więc które to już pokolenie. Nie możemy się tego lękać, musimy bronić tych wartości i szkolnictwo jest szczególnie ważne, prawda? Bo to jest, jeśli tak mogę powiedzieć, produkcja naszych przyszłych nie tylko elit, ale obywateli. Od nich, od tych dzieci, które w tej chwili uczą się w szkole podstawowej, w szkole ogólnokształconej, prawda? I na sobie będzie zależało to, jaka będzie Polska za 5, 10 czy 20-25 lat. Więc to jest oczywiście tutaj jeszcze należy powiedzieć również o tych mediach społecznościowych, o których ojciec wspominał właśnie, że rzeczywiście no, ogromną taką negatywną rolę odegrały te media społecznościowe, czy prawda, liderzy Bill Gates, czy Mark Zuckerberg i tak dalej. No rzeczywiście po raz pierwszy okazało się, że lewica, bo oni są absolutnie przedstawicielami lewicy, to jest chyba po raz pierwszy w historii świata jest lewicowy kapitalizm. I w dodatku ci lewicowi kapitaliści mają pieniądze na to, aby ten świat zmieniać. Chciałabym powiedzieć o bardzo, bardzo ciekawym fenomenie, który pojawił się, tak zwany współczesny proletariat. Otóż te platformy społecznościowe zatrudniają za bardzo niewielkie pieniądze od 45 do 90 milionów tak zwanych click workerów, to znaczy tych, którzy pilnują pewnej lewicowej formuły tych mediów społecznościowych, prawda, czy tam Google'a, Twittera, czy Instagrama i tak dalej. I proszę sobie wyobrazić, że nie dość, że, dlaczego mówię o lewicowym kapitalizmie, dlatego, że nie dość właśnie, że ci właściciele tych platform społecznościowych zatrudniają za nędzne pieniądze, a to są ludzie z Somalii, z Indii, prawda, no, którzy działają, no, pilnują tej formuły, tego profilu określonego medium, że oni mają w swojej umowie zawakowany punkt, że nie mogą się kontaktować ze swoimi związkami zawodowymi. No przecież no trzeba lepszego przykładu właśnie na ten taki postsowiecki kolonializm, aniżeli to.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę, telewizja Trwam, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Monika Ziemiela z Harty na Podkarpaciu. Witam bardzo serdecznie i dziękuję pani redaktor za poszerzenie mojej skromnej wiedzy na te tematy, które tutaj usłyszałam. I tak bym powiedziała, że nie wolno naszemu kochanemu rządowi ustąpić ani na krok Unii Europejskiej, bo najpierw niech oni się oczyszczą ze swoich zarzutów, a wtedy nam zarzucają. Nie mogą znieść, że mamy tak wspaniały katolicki rząd, że jest z nami, modli się. Jest tam, gdzie jest nieszczęście, gdzie jest radość. Dlatego bardzo bym prosiła pana prezydenta, żeby podpisał ustawę medialną. Życzę z całego serca wszystkiego dobrego, Bożego błogosławieństwa, miłości i zdrowia. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Dziękujemy ślicznie. Pani Kazimiero, bardzo proszę, pani redaktor.
Tak, bardzo dziękuję pani Kazimiero, bardzo dziękuję za ten taki przepiący również. Ja też myślę, że mamy, prawda, udany rząd, ale też bardzo jako obywatelka życzyłabym sobie, żeby pan prezydent jak najszybciej podpisał, prawda, żeby nie zrzucał tej sprawy na Trybunał Konstytucyjny, tylko żeby podpisał tej sprawie. Jest jeszcze jedna ustawa w zamrażarce, mianowicie właśnie odebranie medali i odznaczeń komunistom, to znaczy tym przedstawicielom systemu opresyjnego właśnie, który przez 45 lat Polskę i Polaków, prawda, gnębił i niszczył, którzy mają takie ordery, prawda, no, najwyższe ordery państwowe, w ogóle ordery państwowe. Muszę powiedzieć, że w Wielkiej Brytanii się ordery, czy nawet szlachectwo odbiera, kiedy okazuje się, tak jak na przykład w przypadku celebrytów z BBC okazało się, że ktoś tam jeden, drugi, trzeci to byli pedofile, no, celebryci po prostu, twarze BBC. I na wniosek, prawda, królowej, oczywiście to jest skomplikowane, bo wnioskuje rząd, królowa podpisuje, prawda, odebrano im, odbiera się ordery i odznaczenia lekarzom, którzy okazało się, prawda, że nie tylko był błąd w sztuce, ale jakaś kompromitacja. Odebrano, ja pamiętam sama, prawda, kiedy odebrano szlachectwo, czyli coś więcej aniżeli medal, odebrano prezesowi The Royal Bank of Scotland, czyli Królewski Bank Szkocki, jeden z największych w Wielkiej Brytanii, kiedy on otrzymał to szlachectwo, powiedzmy sobie, w kwietniu, a we wrześniu okazało się, że Royal Bank of Scotland jest na granicy bankructwa, a on dostał, prawda, za zasługi na rzecz Królewskiego Banku Szkockiego. Odebrano mu po prostu. I dlatego bardzo proszę i naprawdę rozmawiamy z ludźmi, mnóstwo ludzi prosi pana prezydenta, żeby tę ustawę, prawda, ustawę o odebraniu zaszczytów, medali, wyróżnień tym, którzy na to nie zasłużyli, prawda, podtrzymując ustrój komunistyczny, ustrój terroru i przemocy, aby im te odznaczenia odebrać, a tę ustawę, prawda, która tylko najzwyczajniej w świecie porządku jest stosunki prawno-własnościowe. To jest tylko to, prawda, żeby jak najszybciej podpisać.
I do tego, jeżeli jesteśmy przy odznaczeniach, film, który ostatnio także obiegł opinię publiczną, dotyczący zażyłych relacji Michnika i Jaruzelskiego, pani redaktor, to rzeczywiście sytuacja, kiedy Michnik jest osobą uhonorowaną najwyższym polskim odznaczeniem, orderem Orła Białego, no chciałoby się rzeczywiście, aby tą sferę życia naszego publicznego uporządkować jak najszybciej.
Oczywiście i to jest temat właśnie, który jak gdyby kontynuujemy. Po prostu ci, którzy okazało się, że nie zasłużyli na ten order, aby order, czy też medal, czy odznaczenie, po prostu wtedy się te ordery, odznaczenia odbiera. Jest taki system i ja bardzo bym zachęcała właśnie naszego, aby ta ustawa właśnie została podpisana wreszcie przez, bo to już kilka lat trwa, prawda, w zabrażarce ta ustawa jest, żeby pan prezydent podpisał tę ustawę, dlatego że rzecz polega nawet nie tylko na tych kilkunastu czy kilkudziesięciu, prawda, ludziach, ale to jest oczyszczenie systemu nie tylko politycznego, ale społecznego i moralnego. To jest wskazanie przez pana prezydenta, co jest dobre, a co złe. Jakich ludzi należy nagradzać, a których karać. Kto zasłużył, prawda, na medal, dlatego że całym życiem dowodził, że jest człowiekiem uczciwym, a tym, którzy okazali się nieuczciwi. To jest czyszczenie systemu moralnego, społecznego, wskazywanie ludziom, co jest dobre, a co złe. To też jest rola pana prezydenta.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam. Halo?
Dzień dobry. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy?
Moje imię to jest Bogdan. Jestem z Lęborga. Bogdan Dziuma, wyznania rzymskokatolickiego, patriota. Halo?
Panie Bogdanie, proszę kontynuować, bo my pana świetnie słyszymy.
A więc, bo ja wyciszyłem telewizor i nie wiem, dziękuję bardzo. A więc tak. Tak jak powiedział święty Jan Paweł II, prawda was wyzwoli. Bardzo z dużym szacunkiem odnoszę się do słów tej pani redaktor, że ma tyle mądrości w swojej ładnej głowie, ale trzeba pamiętać o jednym. Prawdę trzeba siebie powiedzieć całą. Lewica to nie jest szyszka, która spadła z drzewa, ani to też nie jest dziki pies, który od 300 lat lata po lasach i czasami zjada owce. Ten pies nazywa się wilk, a więc o sprawcach tego całego, że tak powiem delikatnie, bańzlu na świecie, to trzeba mówić po imieniu. Libero, Żydo, komuna zatruwa cały świat. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem.
Dziękujemy, panie Bogdanie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Rzeczywiście to słowa pana Jezusa mówiące o prawdzie, która ma siłę wyzwolenia. Bardzo proszę, pani redaktor.
Tak, oczywiście. Ja się absolutnie zgadzam z panem Bogdanem, dlatego że rzecz polega na tym, To jest mniej więcej tak, jak polityk. Powiedzmy, że polityk jednej z partii, czy to konserwatywnej, czy też lewicowo-liberalnej, okazuje się, że jest uwikłany w jakieś sprawy korupcyjne. To w demokracji jego koledzy partyjni, prawda, usiłują wywrzeć nacisk, aby on podał się do dymisji, żeby złożył mandat poselski, bo tylko wtedy następuje oczyszczenie jak gdyby całej partii i wskazanie, że owszem, człowiek zbłądził, jeden polityk, ale system jest czysty. I dlatego ja się bardzo cieszę, proszę zwrócić uwagę, jak jest w Polsce, że w Polsce właściwie tylko partia konserwatywna, znaczy Prawo i Sprawiedliwość, kiedy polityk zbroi, cokolwiek, prawda? No pan Mejza powinien jednak podziękować właśnie, lub jemu powinno się podziękować, dlatego że to jest ochrona całego systemu i zasygnalizowanie wyborcom, że rzeczywiście no, ludzie błądzą, natomiast dbamy o to, żeby system był czysty i żeby partia była wiarygodna dla wyborców. Prawda? Bez względu na to, czy te wybory będą za rok, czy za dwa lata, partia musi być wiarygodna. Po pierwsze, musi realizować swój program, który zaproponowała w kampanii wyborczej. Zrobiła, prawda? I że jej reprezentanci są i ona sama są wiarygodni. Spójrzcie państwo, jak wygląda sytuacja właśnie w naszej lewicy liberalnej, to znaczy te partie, prawda, lewicowa, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska i tak dalej. Już to, że nie mają żadnego programu, a nawet gdyby mieli, to na pewno by się nie rozliczyli przed swoimi wyborcami, bo lekceważą swoich wyborców, w ogóle postępując tak, jak postępują, ale to jest partia kompletnie niewiarygodna, dlatego że jeżeli za każdym razem, kiedy jakiś skandal wybucha, prawda, czy to z panem Neumannem, czy z Gawlińskim, czy z kimkolwiek innym, jego koledzy, cała partia właśnie nie wywiera nacisku, żeby on zrezygnował, żeby system, partia się oczyściła i znowu była wiarygodna. Proszę spojrzeć, jak lekceważą sobie swoich wyborców. W ogóle mają ich w nosie. Nawet nie biorą pod uwagę ich opinii na temat własnej wiarygodności. No po prostu opozycja nasza, oprócz tego, że jest beznadziejna, to nie wie, co to jest demokracja w ogóle, nie wie, jak należy postępować, nie wie, jak skonstruować, jakie są jej serwituty, czyli obowiązki wobec obywatela, że najważniejszy jest obywatel, bo to obywatel jest sercem i duszą demokracji. No po prostu nie mają o niczym pojęcia. No.
Chociażby ten ostatni przykład bardzo bulwersujący, pani redaktor, oskarżenie i zarzuty korupcyjne dotyczące działalności pana Sławomira N, byłego ministra w rządzie Donalda Tuska, a od kolegów partyjnych sypią się rzeczywiście głosy solidarności i wsparcia, mówiące rzeczywiście, że to jest wspaniały człowiek.
Tak, to znaczy, że nic nie wiedzą i o, nawet jeżeli ktoś z nich jest katolikiem, prawda, to nic nie wiedzą o chrześcijańskiej moralności, ale nic nie wiedzą o demokracji, bo gdyby wiedzieli, to staraliby się przed swoim elektoratem staraliby się prawda, i przedstawić ten program i interes państwa, interes obywateli na pierwszym miejscu. A proszę zwrócić uwagę na to, jak to jest, bo po prostu mają wszystkich, no się prócz kariery, prawda, prócz tego, że chcą przejąć władzę. No jak mają przejąć władzę, jak nie wiedzą, w ogóle nie wiedzą, na jakim polityczni świecie są, dlatego że nie wiedzą, że muszą mieć program, nie wiedzą, jaki ten program jest, nie wiedzą, jakie są ich obowiązki wobec obywatela, nie znają demokracji, nie wiedzą, że w określonym momencie partia musi się wyczyścić, bo staje się niewiarygodna. No i a my wciąż pracujemy nad tym społeczeństwem obywatelskim, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że te 25, powiedzmy 27% tych wyznawców Koalicji Obywatelskiej to są ludzie, którzy też nie znają demokracji, nie znają swoich praw, praw obywatelskich, bo chyba gdyby znali, to by się chyba o te prawa upominali. No, no tu rzeczywiście widać, że to są mentalnie, to jest rzeczywiście jakiś mentalny kolonializm, dlatego że polscy konserwatyści znają już swoje prawa, oczekują, wymagają od swojej partii rządzącej i tak ma być właśnie. Natomiast to są umysły, jak to powiedzieć, umysły niewolników jeszcze, skolonizowane jeszcze przez poprzedni system i nie potrafię, dlatego partia, Koalicja Obywatelska i cała opozycja może współgrać właśnie ze swoimi wyborcami, ponieważ oni nie znają swoich praw.
Pani redaktor,
nie wiedzą, że mogą powiedzieć tak. Nie.
Pierwsza część naszego dzisiejszego spotkania dobiega końca. Oczywiście naszych widzów zachęcamy do lektury książki Cywilizacja Zachodu na rozdrożach wartości autorstwa. Pani redaktor, państwo, jest ta książka, pani redaktor pokazuje akurat okładkę tej książki, wielostronicowa, ponad 600 stron, o ile dobrze kojarzę pani redaktor, prawda?
Tak.
Naszym gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych jest pani redaktor Elżbieta Królikowska-Awis, działaczka opozycji antykomunistycznej, publicystka, pisarka, tłumaczka literatury angielskiej, wieloletnia korespondentka mediów polskich w Wielkiej Brytanii. Bardzo serdecznie dziękuję za tę pierwszą część naszego spotkania. Oczywiście zapraszamy naszych widzów także do Radia Maryja o godzinie 21.30. Bardzo dziękuję pani redaktor.
Bardzo dziękuję ojcu i bardzo dziękuję państwu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.